Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają
Paweł Juszczak, dzień dobry.
I Adrian Mackiewicz.
Panowie, jak skomentujecie bieżący, nazywany w mediach medialny krach? Medialny chyba dlatego, gdyż wszystkie media napisały, że zagłada na GPW i krach i w ogóle i tak dalej. Dawno nie było takich tytułów, więc dziennikarze się rozpędzili. Okazja do zakupów, czy początek jakiejś dłuższej, no dłuższej fali spadkowej?
Z całą pewnością to trudno powiedzieć. Na pewno jeszcze za wcześnie, żeby mówić w ogóle.
Zależy.
Pójdź jak zawodowy analityk, powiedział Piotr Kuczyński. Pozdrawiam Piotra Kuczyńskiego. Nie, to zależy. Będzie rosło, będzie spadało. No.
Tak, no ale z całą pewnością nie można jeszcze mówić o krachu, jak to media niektóre określają. Póki co to się wydaje pokaźną korektą, bo te spadki czy wczoraj, czy w poniedziałek to sięgały 3-4% w Stanach Zjednoczonych, w ostatnich znanych nam czasach raczej się nie zdarzało. Aczkolwiek biorąc pod uwagę to, ile ten indeks w Stanach urósł w ostatnich miesiącach, czy nawet w dłuższym terminie, no to taka korekta nie powinna wcale dziwić i być może nawet dla inwestorów lepiej, że to się dzieje szybko i gwałtownie, bo jest szansa, że wtedy też szybciej powrócimy do wzrostów.
No, myślę, że też w tej przecenie ciekawe jest to, że trudno znaleźć jakiś taki jednoznaczny argument, skąd ta przecena w ogóle się wzięła, bo są różne teorie, a nic tak naprawdę się nie wydarzyło, nie było żadnej informacji, jak to zwykle właściwie bywa i jest taka duża przecena, tylko zaczęła się duża.
Żadnego przedaż. Konfliktu zbrojnego, żadnej wojny nie ma, dane makroekonomiczne właściwie bardzo dobre.
Trump nic nie zmienił.
Reforma tych podatków, no to z jednej strony trochę może nie wiadomo, ale z
żaden
drugiej strony
bank nie upadł.
Podatków ma być w Stanach też.
Tak w Stanach. Mhm.
Jedyne gdzieś tam winowajce się szuka w tych instrumentach, które grały na niską zmienność i tutaj przede wszystkim jest tak zwany instrument XIV, gdzie w ostatnich dniach można rzeczywiście w wielu portalach finansowych takie wytłumaczenie znaleźć, aczkolwiek no to może być tylko gdzieś częściowa przyczyna, tak jak mówimy, te indeksy rosną już od wielu miesięcy bardzo mocno, w związku z czym tej korekty tak czy inaczej można się było spodziewać.
A czytaliście artykuł Wojtka Białka o kanarku?
Ja niestety nie miałem okazji.
Tak, no, napisał coś takiego, że na razie to jest coś takiego, że faktycznie nic się nie stało. Nie ma wielkich przyczyn, ale kanarek zdechł. I ten przykład z kanarkiem to jest z czasów, jak w kopalniach kiedyś, tak? No i teraz dzisiaj wiecie, są jakieś czujniki metanu, braku tlenu. Dzisiaj to pika, urządzenie elektroniczne. A za starych czasów, nie wiem, 100 lat temu, kanarka miano w klatce, jako podobno bardzo wrażliwego ptaka. Mm-hmm. No i generalnie było tak, że jak górnicy się dobrze czuli, ale kanarek zdechł, że tlenu było trochę za mało, kanarek jako bardzo wrażliwe zwierzę, więc górnicy już uciekali. No i przełożeniu na rynek finansowy, Wojciech Biały gdzieś tam pisał, że takim kanarkiem na rynku finansowym są pieniądze, że pieniędzy trochę zabrakło, tak? Że już było wszystko tak wysoko, już no nie miał już kto kupować, tak? Gdzieś było, że taki przykład, że w funduszach inwestycyjnych jest rekordowo mało gotówki, a rekordowo dużo akcji. No to co powoduje, skoro jest rekordowo mało gotówki, no to trochę już tego paliwa do ewentualnych dalszych wzrostów może powoli brakować. No i też podałem jako przykład, że no wiadomo, jak jeszcze raz powtórzę, nic dużego się nie stało, no ale kanarek nie żyje, prawda? I jako taki zapalnik, no krach na jakimś powiedzmy mało znaczącym rynku mógł to troszkę spowodować. No i jakiś to mało znaczący rynek nam ostatnio ewidentnie skrachował. No i był przykład Bitcoina, który tym z 20 tysięcy, czy tam kilku, no prawie 20 tysięcy dolarów do 6 tysięcy dolarów. Przypomnijmy moją prognozę, mam to udokumentowane, tak, że zapowiedziałem w 2018 roku 90% spadek kursu Bitcoina. Mówiłem to co prawda przy 15 tysiącach, czyli jeszcze mi trochę brakuje, ale ja powiem, czyli do 1500 powiedziałem, jak łatwo liczyć spadnie. Powiem wam panowie, że ja się czuję komfortowo ze swoją prognozą. Jest luty, jest 6, między 6 a 8 tysięcy ten Bitcoin chodzi, nie? Że takim zapalnikiem mógł być Bitcoin, nie?
No od szczytu, który miał miejsce pod koniec 2017 czy na początku 2018, gdzie tam Bitcoin sięgał prawie 20 tysięcy, tam 19 500 powiedzmy, no do tego dołka z ostatnich dni, czyli 6 tysięcy, no to to już jest spadek o 70%, czyli...
No już ja jestem blisko, ale ja mówię, jestem odważniejszy, bo ja powiedziałem, że przy 15 tysiącach, że spadnie 90%, czyli do 1500, tak? Bardzo podobał mi się, słuchałem jakiejś CNBC, tego amerykańskiego, gdzie jakiś ekspert argumentował, że wewnętrzna wartość bitcoina, to ja po prostu spadłem z krzesła, bo słyszałem sformułowanie, wewnętrzna wartość bitcoina jest około 8 tysięcy dolarów. I on argumentował, jak to zostało wyliczone, te 8 tysięcy dolarów, gdzieś już było jako wartość prądu, którą się zużywa na to, żeby to wszystko produkować, otrzymywać, kopać. No po prostu tłumaczenie tak karkołomne, że głowa mała.
Nazwać wartością fundamentalną, no tak. Jeśli porównujemy, ile kosztuje kopanie bitcoina. Natomiast jeśli chodzi o amerykańskich ekspertów, to ja z kolei widziałem wywiad, no nie powiem na jakiej stacji, bo tak naprawdę nie wiem.
To gdzieś w internecie tak, można
w internecie, na Twitterze ktoś puścił, to tam z kolei ekspert mówił, że trudno znaleźć fundamentalne powody do tego, aby Bitcoin miał jakąkolwiek fundamentalną wartość.
Tak, to jest...
Także to było takie to ja ciekawe też, stwierdzenie.
Ja też jestem za tym, co ten ekspert powiedział.
Przynajmniej na moment obecny, tak wydaje się, że Bitcoin jest po prostu instrumentem czysto spekulacyjnym i...
Tak, on drożał, bo chcieli go ludzie kupować, a spadł, bo chcieli go sprzedawać, a nie dlatego, że to jest więcej warte, mniej warte i tak dalej.
Specjalnie
tak.
Funkcjonalności chyba na razie jeszcze nie ma.
No, ale właśnie ja wrócę do tego, że to Wojciech Białek podał jako przykład, że taki ten zapal, tak, że coś, co uśmierciło tego kanarka, że to właśnie, że jest mała panika na tym Bitcoinie, że mała, no. Kilkudziesięcioprocentowa panika na tym Bitcoinie i to spowodowało też, że ludzie spojrzeli na rynki akcji, te takie stare, stabilne, bardzo, no, bardzo ostrożnie, tak, także...
Ale że spadki na Bitcoinie wywołały spadki na rynkach akcji?
Tak, tak.
Ja myślę, że to jednak chyba nie w tym rzecz. Dobra, że to rzeczywiście wystarczyło drobne jakieś tam wydarzenie i tutaj gdzieś spirala się nakręca i panika.
Dobra, a regularne, bo to Fed podwyższa powolutku te stopy procentowe.
O właśnie, tu widzisz, tu już są
może to, tak?
Prawdziwe fundamentalne przyczyny, dlaczego ten rynek nie powinien w nieskończoność rosnąć i zaraz powinni się gdzieś tam inwestorzy zacząć budzić, bo rzeczywiście no ten tani pieniądz powoli się kończy i no i myślę, że to prędzej czy później nastąpi.
No zwykły cykl koniunkturalny jest dobrze, potem jest źle i potem znowu przychodzi dobrze, tak? Tak już tu Paweł na początku wspomniałeś, rzeczywiście bardzo dużo wskaźników takich makroekonomicznych jest gdzieś na wieloletnich maksimach, czyli ta sytuacja gospodarcza, przynajmniej na podstawie tych wskaźników rzeczywiście prezentuje się całkiem dobrze, no to no już od kilku lat mówi się, że to mogą być już szczyty tej hossy w Stanach i kolejnym już chyba w 16 też mocno tam wieszczono, że to już będzie koniec tej koniunktury, mamy 18 i nowe historyczne szczyty, no więc no tak czy owak w końcu analitycy trafią z tym rokiem, w którym będzie ten krach, a to... on się zbliża, co tu dużo mówić, on się zbliża.
No może krach to...
No, Bessa.
Bessa, dokładnie, bo to krach to brzmi zawsze tak dramatycznie, tak, że...
Już dajmy spokój temu krachowi.
Dokładnie.
Ale Bessa, no wydaje się, że w końcu musi przyjść to rzeczywiście te polityki banków centralnych, szczególnie Fedu w Stanach, rzeczywiście
to jest fajne, bo czyli
odwracają się.
Czyli zapowiadasz krach co miesiąc, to zakładając dowolnie długi horyzont czasowy, kiedyś trafisz.
Tak, i wtedy twoja
prognoza będzie skuteczna.
I na dobrą sprawę w każdej chwili możesz jakieś argumenty podać, co by ten krach mogło wywołać.
Prawda, tak. Dobrze, wiecie, panowie, no dobra, to jeszcze tak jakby podsumowując, to jak byście to popatrzyli? Chwilowa korekta taka 2-3-4-sesyjna, czy no, która jak to już no, należy się po takich wzrostach, w szczególności w Stanach się należy, zresztą u nas tak samo, tak? To no, trochę jednak urośliśmy, zrobiliśmy ten indeksie WIG rekord wszechczasów. W końcu, no po tylu latach, o matko, to no, ile, łatwo, 10 lat.
Łatwo nie? Przyszło, łatwo poszło, bo właśnie od razu po rekordzie nas wprowadzono na ziemię.
Tak,
to
troszeczkę nie smak pozostaje.
Ale no ja pozostaję optymistą i myślę, że jeszcze w tym roku ten rekord pobijemy.
Jeszcze gdzieś go tam. Nie. No przypomnijmy, że to rekord padł na WIG-u, tak? Czyli tak. A nie na WIG 20, to tam jest kilometr jeszcze pod rekordem wszechczasów. Tak? Coś jest takich rzeczy, które mi utkwiły w pamięci z ostatnich dni, co to się tam mocno zawaliło i że ja tutaj jak to. Uroniłem kilka łez i łkałem w kąciku, tak? To mocne spadki na Orlenie. No i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na rzecz, która wydawała mi się nieprawdopodobna. Nieprawdopodobne, jak prezes Jasiński obejmował stanowisko. No i wszyscy dobrze wiedzieliśmy, jak to jest, że obejmował to stanowisko, byłby z dobrym kolegą Jarosława Kaczyńskiego, że oto po odejściu takiego polityka z takiego stanowiska, jak właśnie prezesura Orlenu, ja, że tak powiem, zatęsknię za prezesem Jasińskim. Rzecz mi się wydawała nieprawdopodobna, no ale w chwili obecnej właśnie tak jest.
Mm-hmm. No to nic nowego w sumie. Za każdym razem, obojętnie jaka partia rządzi, to takie wydarzenia mają miejsce w spółkach Skarbu Państwa i chyba powinniśmy do tego się przyzwyczaić.
No, jedynie to chyba jest trochę martwiące, że te roszady w ostatnich 2-3 latach są naprawdę bardzo duże. Ktoś wyliczył na Twitterze, widziałem dokładnie te wyliczenia, że w NRD bodajże 6 prezes będzie w przeciągu tych 2 lat.
Tak. Tak.
Czy nawet 7. To już takich rzeczy chyba jeszcze nie było.
Tak jest. Gdzie jest mowa o jakimś budowaniu długoterminowej strategii, o jakichś planach, coś. Ten prezes powinien na chwilę porządzić. Tak jak pamiętacie, dyskutowaliśmy o karuzeli na stanowisku prezes giełdy. Mhm. Tak? No teraz za sekundkę zbliżają się chyba w czerwcu. Kończy się ta kadencja, podczas której wymieniono już 2 razy prezesa, tak, pół roku go nie było, że de facto na takim stanowisku jak prezes giełdy, to pierwszy rok jesteś, oswajasz się, rozpoznajesz temat, piszesz jakieś strategie, no, tyczysz kierunek, a dopiero później dopiero masz szansę rozwijać, odciskać swoje piętno, a na razie też... póki co, że od prezesa Rozłuckiego począwszy, każdy kolejny prezes jest coraz krócej prezesem giełdy.
No, ale tak? Też umówmy się, że to nie prezesi w spółkach Skarbu Państwa wytyczają kierunki, tylko to gdzieś idzie z góry.
Ministerstwo
wytycza. I tak naprawdę to frakcje w ramach jednej partii ze sobą konkurują. Nawet w ramach jednej partii ciągle znaleźć trudno jakąś jedną linię i żeby to rzeczywiście strategia była długoterminowa.
No tutaj, tak jak według to Puls Biznesu bardzo ładnie to opisał, że prezes Jasiński, mówiąc tak w cudzysłowie, poleciał za to, że był za bardzo niezależny, że nie chciał realizować jakichś tak wytycznych partyjnych, nam tam nazwijmy.
Z tego, co pamiętam, wspominali tam o konflikcie dotyczącym Unii Petrolu, tak, że zbyt mało informował i...
Tak, i w ogóle jak to, a ile Orlen ma wydać na ten Unipetrol? Ile to miliardów złotych?
Tam no bodajże 4, oni tak przekroczyli 90% w tym wyzwaniu i to miało kosztować 3 miliardy, tam ponad 3 miliardy, z kolei rzeczywiście objęcie do 100% 4 miliardy i 200 miliardów.
No właśnie, zarzut był taki, że jak to jest, że Orlen wydaje w Czechach 4 miliardy, jak to są niezwykle ważne, palące inwestycje, czy elektrownię atomową stawiać w Polsce. Tak, no. No okej, to inwestorzy wystawili rachunek za takie myślenie, co
też
widać.
Była ciekawa, prawda? Wypowiedź z bodajże dzisiaj wiceministra, teraz to dokładnie potwierdzę.
Mówisz o fuzji, czy czegoś innego
nie,
szukasz?
Nie, o tym, że to był minister Tchórzewski, powiedział, że Skarb Państwa ma w Orlenie tylko 28% akcji i kwestia zmian w Radzie i Zarządzie wynika ze współpracy akcjonariuszy w szerokim zakresie.
Czy jednak minister Tchórzewski jest świadomy, że są akcjonariusze jeszcze w spółkach?
Tak, tu mówi, tak? Że to nie Skarb Państwa odwołał, tylko ogólnie akcjonariusze wszystkich, czyli zmiany zarządu i... Znaczy, może nie wszyscy, ale przynajmniej większość. Tak? No, taka jeszcze, myślę, ciekawa informacja, ciekawa wypowiedź.
No właśnie, skoro już jesteśmy przy PKN-ie i Lotosie, to warto chyba wspomnieć o planowanej fuzji, do której...
Ja to jeszcze na chwilę ci przerwę, Paweł, gdzieś tam szukałem też informacji dzisiaj tego podcastu i jeszcze z 4 grudnia poprzedniego roku widziałem informację, że nie ma takich planów.
Nie ma.
Tak, ale to grudnia mówili, że nie ma takich planów, średnio... teraz mówią, że prace są całkiem zaawansowane.
Średnio 2 razy na kadencję każdego Sejmu ta koncepcja się zmienia, więc ja bym tutaj ze spokojem
ja też
tego podchodził.
Z przymrużeniem oka,
w ogóle się zastanawiam, czy UOK by w ogóle pozwolił na połączenie PKN i Orlenu, bo tak chociażby patrząc przez liczbę stacji benzynowych w Polsce, no to po połączeniu ten podmiot miałby ponad 50%, bo Orlen ma tam 34%, Lotos gdzieś też powyżej 15 powinien mieć.
No zobaczymy, tak? No, ale ja podchodzę z przymrużeniem oka. Już tyle razy słyszałem o planach fuzji Orlenu, że znaczy Orlenu i Lotosu, że w ogóle nie ruszają mnie takie doniesienia. Tak? Dobra, panowie, tak chciałem zapytać, ponieważ uruchomiliśmy nowy projekt u nas na stronie. Chyba, że macie coś jeszcze o medialnym krachu, jak chcielibyście na jakąś spółkę zwrócić uwagę. Bo mi jeszcze z rzeczy, które mi utkwiły w pamięci, to był debiut Brand 24, ale to nie ma nic wspólnego z tym takim dużym, bo oni ciężko mówić tam o jakimś trendzie, bo oni są na giełdzie parę dni, prawda?
A propos właśnie tego krachu chciałbym zwrócić uwagę, bo to jest rzecz może nie tyle, co mnie bardzo zaskoczyła, bo wiadomo nie od dziś, że te spółki najmniejsze są bardzo mało płynne i tam nie ma zbyt wielkiego obrotu, natomiast to, co się działo w ostatnich dniach po tym, jak w Ameryce rynek spadł i nasz rynek się otwierał, gdzie na wielu spółkach po 3 minutach no, arkusz został tak wyczyszczony przez stronę podażową, że praktycznie wiele spółek znalazło się na dolnych widłach tak zwanych.
A nie było po lewej stronie w arkuszu nic.
I
tak?
Gdzie teoretyczny kurs otwarcia sięgał 90-99%. Czyli na to minusie, było coś, tak? Coś niesamowitego, że wystarczyło tam praktycznie, no nie wiem, w niektórych przypadkach 100-200 tysięcy złotych. I ten kurs praktycznie teoretycznie spadł do 1 grosza.
Tak? Jaki rynek, taki krach. No? Dobra, wracając do tego, tutaj zacząłem myśl jedną. Uruchomiliśmy na stronie nowy projekt, tak jak czytelnicy są przyzwyczajeni do tego, że mamy coś takiego jak portfel C, który ostatnio przemianowaliśmy na portfel fundamentalny C. To taka informacja, żeby to nie mnożymy bytu, tylko mały tutaj rebranding zrobiliśmy. A to mniej więcej innymi po to, żeby uruchomić drugi projekt, czyli portfel techniczny C. Panowie, powiedzcie, co odróżnia te dwa portfele i na czym polega ten nasza nowa zabawka i czemu warto to śledzić?
No, myślę, że już sama nazwa dobitnie wskazuje, czym te portfele się różnią, czyli fundamentalnym oczywiście kierujemy się analizą fundamentalną i tym, jak spółki sobie performują, jakie są nasze oczekiwania wobec wyników. Natomiast technicznym kierujemy się wskazaniami narzędzi analizy technicznej, czyli opory, wsparcia i wszystkie tego innego typu magiczne narzędzia.
I siłą rzeczy można powiedzieć, że tutaj perspektywa jest krótsza niż w przypadku portfela fundamentalnego, bo tam jednak kiedy kurs spada i wierzymy w spółkę fundamentalnie, to możemy ją przez jakiś dłuższy czas podtrzymać w portfelu, licząc na to, że jednak rynek dostrzeże tę domniemaną przez nas niedoskonałość w wycenie. Natomiast w przypadku portfela technicznego tutaj transakcje rzeczywiście mogą się dziać w perspektywie raczej kilkudniowej, a czasami kilkugodzinnej.
A propos, przepraszam, dostrzegania przez rynek, jak to ładnie ująłeś, niedoskonałości w wycenie, tak? To XTB trzeba przecież wspomnieć, bo to jest tak, że przypominam, że mieliśmy XTB kupione tam ze 2-3 dni przed takim też chciałbym powiedzieć, medialnym krachem wywołanym przez artykuł w Pulsie Biznesu, że tam gdzie jednego dnia XTB spadł 40% bodajże, czy coś takiego, to gdybyśmy wytrzymali...
Na zero byśmy teraz.
To teraz bylibyśmy już na zero.
No ale z drugiej strony, no, kiedy kupowaliśmy te akcje po tej cenie, co są teraz, to była decyzja bez wiedzy o tym postępowaniu toczącym się przez KNF. W związku z czym też nasza ocena fundamentalna tej spółki była inna tutaj.
Czy z wiedzą o tym postępowaniu moglibyście tego nie kupić?
Tak, no tutaj dodatkowe dyskonto trzeba gdzieś przy wycenie teraz założyć i ta wycena nie jest już aż tak atrakcyjna, jak nam się wydawała wtedy, kiedy podejmowaliśmy decyzję o kupnie.
No a co by nie było, jeżeli ktoś się nie przestraszył i kupił tam po te 3-kilkanaście na samym dole po tej takiej straszliwej bombie, tam minus 40% jednego dnia, to dzisiaj zarobił, tak zamknę jedno oko, no ponad 50% już będzie. No to naprawdę
Jeśli chodzi o wyniki XTB, to w ostatnich kwartałach naprawdę one były niezłe i biorąc pod uwagę te wyniki finansowe i kapitalizację spółki, to przynajmniej jeśli chodzi o wskaźniki, to ta spółka naprawdę relatywnie nie jest droga.
No, ale też odnosząc tą karę, KNF już nie pamiętam dokładnie w jakiej wysokości, tam Puls Biznesu pisał, coś mi się kojarzy, 8 milionów, ale nie wiem, czy to nie było więcej, to też nie jest to aż tak wiele w porównaniu do wyników, jakie pokazuje.
Ona nie powinna zrobić wrażenia.
Czy samej kapitalizacji.
Sama kara to pewnie nie, ale tutaj też trzeba brać jakieś tam ryzyko reputacyjne i to, że jeszcze jakieś inne mogą rzeczy wyjść, skoro gdzieś coś już udało się znaleźć.
W przypadku XTB bym jakby z rzeczy takich, które ja bym brał pod uwagę, to ryzyko takie, że regulator europejski zacznie dokręcać śruby Forexowi, ograniczać dźwignie, ograniczać takie różnego rodzaju rzeczy, które w sposób swobodny pozwalają na prowadzenie takiego biznesu, jak bycia brokerem Forexowym. Tak? To ja bym tutaj bardzo, bardzo ostrożnie patrzą na tego typu biznesy.
No tak, rzeczywiście pewnie ci brokerzy Forexowi najlepsze lata mają za sobą, a teraz będą musieli się mierzyć z tymi wszystkimi formalnościami, ograniczeniami, regulacjami. Natomiast myślę, że klienci cały czas szukając wyższej zmienności będą powiem tak, na pewno Forexowi brokerzy znajdą instrumenty, aby zachęcić tych inwestorów do korzystania z tych ofert.
Kryptowaluty.
Teraz no właśnie, to dzisiaj było... kryptowaluty,
albo jeszcze gorzej, pochodne na kryptowaluty. To już było.
To był właśnie dowód na to, że ci brokerzy zawsze będą potrafili znaleźć coś, na czym gdzieś się jeszcze będzie dało zarabiać i myślę, że to też była duża szansa na ten rynek kryptowalut.
Przepraszam, a propos kryptowalut, to co się stało z BitBayem? Co to jest? Co to KNF wydał, wciągnął BitBay na listę ostrzeżeń publicznych, tak? Mm-hmm. A to jest...
BitBay chyba Abu Coins też w ostatnich dniach.
A co to jest ten BitBay? Bo to powiedzmy słuchaczom, że jest to giełda kryptowalut polska, która ma gdzieś tam jakieś konto w jakimś banku spółdzielczym, no gdzieś tam, tak, i działa na terenie Polski i tak dalej, i ostatnio KNF ją ciągnął na listę ostrzeżeń. No, to dobrze wiemy po komunikatach KNF-u, że kryptowaluty to nie jest ulubiony instrument, tak, który gdzieś tam jest w zasięgu KNF-u, aczkolwiek komisja, tam przedstawiciele komisji mówią, że oni mają z tym problem, że oni tego rynku nie regulują, ponieważ to nie jest waluta, to nie jest tak, tylko jest towar, to tak jakbyś handlował, no nie wiem czym. Znaczkami, tak? No tak, no tutaj, złotem i tak dalej.
Że tutaj jest... KNF, z tego co mi wiadomo, przyczepiła się do świadczenia usług płatniczych bez tak. odpowiednich
bez zezwoleń,
czyli te pieniądze gdzieś, powiedzmy, jak nie wiem, kupujesz jakiś przedmiot na aukcji, to powinny... No, kupujesz i nie ma, powiedzmy, tak, że ta giełda przechowuje twoje pieniądze na jakimś tam rachunku, bo jeśli to robi, to powinna mieć właśnie
zezwolenie.
Na to zezwolenie.
Tak.
A tutaj w tym przypadku właśnie gdzieś handluje się właśnie takim towarem, jakim są kryptowaluty, klienci mają rachunki wirtualne i tutaj do tego się przyczepiono.
Dobra, wróćmy do, bo tak odbiegamy, tutaj mamy dygresję do tego technicznego portfela C. Jak nam poszły pierwsze transakcje?
No pierwsza to poszła, może powiedzieć, wręcz wyśmienicie, bo pierwsza inwestycja to był Alior i udało nam się na tym zarobić. Już mówię, ile dokładnie. To było 7,5% w 3 dni zarobiliśmy na Aliorze, więc zaczęliśmy bardzo, bardzo dobrze, no a potem przyszedł krach. No i to możemy się domyśleć, tak jak...
Gorzej się handluje, ja też. Technicznie, w ogóle jakkolwiek się handluje, jak akurat notowania spadają, tak? No to jest... Bo jak kupujesz na szczycie, bo generalnie jest hossa, no to zawsze masz szansę, że twoje notowania gdzieś tam wraz z ogólną falą euforii podrosną, prawda? A jak jest spadek, to trzeba próbować łapać noże spadające.
No, szczególnie chyba możemy zdrodzić taką kuchnię, że początkowo nie mieliśmy dostępu do kontraktów, gdzie moglibyśmy zawierać transakcje odwrotne, czyli grać na krótko, czyli na rynku, gdzie wszystko mocno spada, pozostały nam granie na pozycje długie, no to rzeczywiście ta sztuka bardzo trudna nam się nie powiodła i gdzieś teraz jesteśmy odrobinę chyba poniżej zera w całym portfelu.
Okej, dobra. Ja teraz widzę, że mamy no, w portfelu obecne Amikę, Azbis i PKO. Czy już nie mamy? Nie.
Mamy nieco inne spółki. Natomiast tutaj rzeczywiście jest ta tabela w modu, ta powołuje się na tabelę w modu, ona jest, nie jest aktualna, ponieważ
26 stycznia.
Tak, docelowo też tutaj portfel techniczny jest głównie przeznaczony dla członków C, więc ten moduł będzie z pewnym opóźnieniem uaktualniany. No, dla członków C możemy też tutaj powiedzieć, że partnerem tego projektu jest dom maklerski Nobre Securities i tutaj klienci tego domu też mają dostęp do pełnych komentarzy.
Tak jest, czyli aktualnego. Tak. Drodzy słuchacze, czytelnicy, jesteście członkami C, to macie dostęp do tego portfela technicznego za darmo, a jak nie, no to jest, to chyba, że jesteście tak, klientami domu maklerskiego Noble Securities, to wtedy też jest pewna procedura, jak to, bo niesie od swojego domu maklerskiego dostać informacje, jak sobie można zaglądać do tego portfela. No, a powiem wam tak, zapytam się tak charakterologicznie, co wolicie? Ten techniczny, żeby to szybko szło, sprawnie, czy fundamentalny, gdzie to jednak jest, są dłuższe inwestycje? Co wam bardziej pasuje? Bo ja wiem na przykład, gdybym ja miał taki portfel, ja wiem, jaki jest mój portfel, taki mój prywatny. Mój portfel prywatny to jest portfel bardzo
fundamentalny.
Jeszcze inny. To jest fundamentalny, bardzo, bardzo fundamentalny, bo ja nie jestem odporny na takie, wiecie, tu codziennie coś rośnie, spada, ja tego nie lubię, nie chcę, wolę coś spokojnie liczyć dywidendy. A wy w czym się lepiej czujecie?
No, ja nie ukrywam, że zacząłem od analizy technicznej swoją przygodę z giełdą, natomiast każdym kolejnym rokiem, kiedy tą przygodę kontynuowałem, coraz bardziej się przekonuję do analizy fundamentalnej i na dzień dzisiejszy jestem w stanie powiedzieć, że fundamenty. Natomiast mimo wszystko ta analiza techniczna też potrafi być przydatna, ale wolałbym, jeśli inwestuję, to najpierw chciałbym, żeby spółka miała dobre fundamenty, a ewentualnie potem, no tak myślę standardowo, klasycznie, tak, technika, moment wejścia, ale sam to samo, to czy kupisz, czy nie, to fundamenty.
Właśnie, chyba trochę słabo reklamujemy, bo ja też raczej, raczej w prywatnym portfelu kieruję się analizą fundamentalną, a co do analizy technicznej, wierzę w tym sensie, że to działa trochę jak samospełniająca się prognoza. Jeśli wszyscy inwestorzy widzą kreskę na wykresie, ona jest na tyle czytelna, że wszyscy ją widzą, no to myślę, że jest to jakiś sygnał.
Duża szansa, że to się zrealizuje.
Nie to, że ten wykres się tak porusza, bo ta kreska idzie, tylko dlatego, że porusza się tak, bo wszyscy ją widzą.
No to znaczy nie ma się co kłócić z rynkiem, tak? No jednak są inwestorzy, którzy zarabiają na kreskach, są inwestorzy, którzy zarabiają na fundamentach, a są tacy, którzy na niczym nie potrafią zarobić i się to nie udaje, więc no z czym tu się kłócić, no?
Okej.
Okay. Da się, no i tutaj nie ma co dyskutować.
To jest cykl. Czemu Bitcoin rósł? No rósł, bo wszyscy widzieli, że rośnie, to co rośnie, będziemy kupowali, bo to rośnie, nie? A nie dlatego, że to coś tam się dzieje, tak? Natomiast bardzo mi się podoba, widziałem wypowiedzi niektórych osób i to takie całkiem fajne, że okej, okay, wartości wewnętrznej ten Bitcoin nie ma, ale według jakichś tam metod technicznych chodzi znakomicie, tak? I można sobie zarobić. Okej, okay, dobrze, słuchajcie, proponowałbym na koniec, chyba że macie jeszcze jakieś tematy, nie? Dobra, proponowałbym na koniec zareklamować konferencję Wall Street, która odbędzie się 25 do 27 maja, tam gdzie zawsze, czyli w Karpaczu, w hotelu Gołębiewski, i już się można zapisać na naszej stronie. Już się można zapisać i tylko od razu informuję, tam troszkę może mało informacji, czyli w najbliższych dniach będziemy tam sukcesywnie uzupełniać kolejnych wykładowców, z którymi aktualnie toczą się rozmowy, więc tam zaglądajcie każdego dnia, tam adres strony jest www.sjorg.pl/WS22, no i tam no, ci, którzy nas znają, to wiedzą, tak, że tam będzie można codziennie zaglądać i codziennie coś nowego się będzie pokazywało.
No tak, tak, tak. Przyłączamy się i również zdecydowanie tak. Polecam.
Zapraszamy, też będziemy, chętnie porozmawiamy.
No właśnie. Dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, to co, to chyba wszystko na dzisiaj. Miejmy nadzieję, że do kolejnego nagrania już nie trzeba będzie takiej długiej miesięcznej przerwy, że częściej będziemy się spotykali. No i cóż, to tak z inwestorskim pozdrowieniem. Tak, do usłyszenia. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Ja nazywam się Paweł Juszczak.
I był z nami Adrian Mackiewicz.